To są trzeźwe rozmowy w Radiu 5, audycja poświęcona szerokiemu tematowi uzależnień. Do rozmowy zapraszam terapeutów, specjalistów, osoby, które znają temat, specjalistów z dziedziny. Zapraszamy również osoby, które opowiadają o swoich doświadczeniach. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof. Dzień dobry.
Witam Michał.
Spotykamy się, żeby porozmawiać o Twoich doświadczeniach, jak to wyglądało z Twojej strony. Rozmawiamy już jakąś chwilę, ja ciebie poznałem poza anteną, ale może dobrze by było, żeby nasi słuchacze też ciebie lepiej poznali. Powiedz 2-3 zdania o sobie, skąd jesteś, czym się zajmujesz?
Cześć wam, jestem trzeźwiejącym alkoholikiem. Na co dzień również pracuję w służbach mundurowych. Lubię, poza moją pracą mam 2 dzieci, żonę, lubię uprawiać sport. No to są moje główne zainteresowania właśnie teraz. Czas z rodziną, spędzanie czasu z rodziną plus sport plus praca.
To bardzo wymagająca praca. Do tego z pewnością jeszcze wrócimy, ale wróćmy gdzieś tam do tego początku. Kiedy uświadomiłeś sobie, że masz ten problem, jak to u ciebie wyglądało?
Ja powiem tak, u mnie to wyglądało w taki sposób, że ja od dłuższego czasu już myślałem, że czułem, że mam jakiś problem, że piję inaczej niż wszyscy, może nie niż wszyscy, bo ja kolegowałem, miałem takie otoczenie osób, które piły podobnie do mnie, tylko że ja po prostu zauważyłem, że nie wszyscy piją tak jak ja, że nie każdy musi pić tak dużo albo tak długo, ale nie mogłem się z tym utożsamić, z tą chorobą. Po prostu miałem doświadczenie takie, że zawsze gdzieś z tyłu głowy było, że to jednak nie jest choroba, tylko po prostu mi się wydaje, że mogę mieć problem. I moje otoczenie mnie do tego również nakłaniało. W sensie też jakby tak zastanawiałem się nad tym, czy mogę być chory, czy mogę mieć problem z alkoholem, czy z innymi używkami, to zawsze to otoczenie mówiło, że nie, no przecież tak wszyscy piją, wszyscy tak samo się zachowują. I jakoś wewnętrznie to czułem, dopiero do czasu, dopóki nie miałem już takich poważnych konsekwencji swojego picia i zażywania tak naprawdę, czyli te imprezy, to zażywanie trwało coraz dłużej, to picie, do momentu, aż już musiałem brać jakieś zwolnienie z pracy, do momentu, aż już żona była na tyle zesperowana, że chciała mnie wyrzucić z domu. Dopiero te momenty tak naprawdę utwierdziły mnie w przekonaniu, które już miałem od dłuższego czasu, tylko jakby nie chciałem do siebie dopuścić tej myśli tak naprawdę.
W twoim przypadku pojawiały się te myśli. To nie tak szybko przychodzi. Krótko mówiąc, zauważyłeś, że twój wzór picia, spożywania nie pasuje do tego, które jest dookoła. Nie zmieniłeś, nie pojawiała się taka myśl, żeby poszukać takich znajomych, którzy robią to podobnie jak ty?
Tak, po prostu moi znajomi, którzy nie mieli problemu, mówili mi, że chyba mam problem, dlatego to tak jak właśnie powiedziałeś, oni mi mówili, więc ja się z tym nie utożsamiałem, więc sobie zmieniałem znajomych, więc jak już miałem tych znajomych, z którymi mogłem pić tyle samo co ja, czy zażywali tyle samo co ja, no to wydawało mi się, że tego problemu nie mam. Jednak koniec końców u mnie się skończyło tak, że ja już pod koniec mojej tej drogi czynnego uzależnienia, ja już znajomych nie potrzebowałem do picia i zażywania, tylko głównie robiłem to samemu. Ja po prostu miałem tak, że załóżmy potrafiłem przez jakiś czas nie pić, nie zażywać, aż tak mocno nie potrafiłem już sobie poradzić ze wszystkimi emocjami, które się kłębiły u mnie w głowie, że w pewnym momencie jechałem po alkohol albo jechałem do dealera i po prostu planowałem sobie wieczór, że całą noc będę pił i zażywał i będę miał w końcu spokój, bo mi się po prostu należy to odetchnięcie od tego wszystkiego, od życia. To był mój relaks dla mnie w tym momencie już. Dlatego ja nie potrzebowałem nikogo, żeby ktoś mi przeszkadzał w moim relaksie. To była dla mnie nagroda.
A kto ci przeszkadzał najbardziej?
Najbardziej przeszkadzali mi bliscy. Jeżeli żona mi mówiła, że coś jest nie tak, to zawsze mówiłem, że się czepia. Mama jak do mnie mówiła, że chyba coś jest nie w porządku, to też mówiłem, że przesadza, bo na pewno z nią tak źle nie jest. Też był już okres taki, że jeżeli już na przykład było, moja żona zauważała, albo rodzice, że coś jest ze mną nie tak, to wtedy na siłę też szukałem jakichś imprez. Tylko że na przykład gdzieś szedłem, bo była jakiś powód był na tego, żeby gdzieś pójść i się zabawić, a tak naprawdę mogłem nawet na tej imprezie nie pić, nie zażywać, a wracałem do domu i już jechałem z butelką, nie? Na imprezie pokazywałem siebie z innej strony na zasadzie, że ja jestem taki, że taką osobą, która nie pije, która nie zażywa, a w momencie, kiedy już wracałem do domu i byłem, nie byłem sam w mieszkaniu, ale byłem w innym pomieszczeniu, no to wtedy właśnie robiłem to już samemu.
Jak to wszystko wyszło na jaw, to najczęściej bliscy są tą pierwszą linią oporu, która gdzieś tam nam daje znać, że daje te sygnały, tak? Wysyła do nas informacje o tym, że coś jest bardzo, bardzo nie tak. Łatwo do ciebie dochodziły te informacje, które dostawałeś od bliskich? Czy na początku był jednak jakiś opór?
Był bardzo duży opór, bo tak jak mówię, ja miałem doświadczenie picia z osobami, które piją bardzo podobnie do mnie i ja po prostu na przykład w momencie, kiedy bliskie osoby mi zwracały uwagę, ja dzwoniłem do kolegów i oni mówili, no co ty, przecież ty nie jesteś chory, ty nie jesteś uzależniony, po prostu to jest twój sposób na, masz stresy życiowe.
Pytałeś ich o zdanie.
Masz dzieci. Tak, pytałem osoby, które myślałem, że jakby to są moi bliscy znajomi, no bo tak wtedy uważałem, że są osoby dla mnie bliskie. Pytałem ich o zdanie, co oni o tym sądzą i te bliskie osoby, czyli tak naprawdę koledzy od picia, stwierdzali, że nie, że jest wszystko w porządku, przecież ty masz stresy, masz taką pracę, jaką masz, żona jest czepiająca się, dzieci są trudne, więc możesz się zrelaksować. Nic z tobą złego nie jest i dlatego było mi tak trudno dostrzec to, że ja naprawdę jestem chory, bo wszystkie te systemy iluzji zaprzeczeń były bardzo mocne we mnie, tak? Bardzo mocno działały na to moje postrzeganie tej rzeczywistości. Dla mnie rzeczywistość była taka, że wszyscy piją, że wszyscy wokół piją, że wszyscy zażywają, że weekend to do tego, żeby iść się zabawić, iść się zrelaksować. Tym bardziej, że jakaś tam dalsza rodzina, z którą również się spotykałem, miała ten sam system spędzania wolnego czasu. Więc nawet jeżeli my spędzaliśmy czas jakoś w jakichś świętach, to zawsze ten alkohol był. Po prostu, to było normalne, dlatego było mi tak trudno zauważyć to i tak trudno, żeby to do mnie dotarło.
Co w takim razie było impulsem do zmiany?
Impulsem do zmiany było to, że no, miałem te konsekwencje, zarywałem noce, nie mogłem się zregenerować, przez to wiele razy prosiłem, szukałem jakichś zwolnień, żeby do pracy nie iść. Było mi bardzo wstyd z tego powodu, ale największym impulsem do zmiany było to, że w końcu żona stwierdziła, że musimy się, że po prostu muszę wyprowadzić się z domu, tak naprawdę wyrzuciła mnie z domu. I to również nie było takim wielkim impulsem do zmiany, ale było zalążkiem do tego, że jednak coś jest nie tak, ale mimo tego ja i tak poszedłem na przykład do rodziców, bo jak mnie żona wyrzuciła z domu, to ja poszedłem do rodziców, nagadałem, że żona jest, znowu się mnie czepia, ja nic złego nie robię, żona się mnie czepia. Moi rodzice to jakby zaakceptowali, ale powiedzieli mi, że widzą, że jest coś nie tak. I w tym czasie, jak oni mi to powiedzieli, że jest coś nie tak, jednak trafiło do mnie to, że nie tylko moja żona tak uważa, tak? Nie tylko ona to potwierdza, tylko rodzice również. Cały czas są tego samego zdania, mimo tego, że te moje bajki, które ja opowiadałem, myślałem, że to są, że oni w to uwierzą po prostu. Czyli w końcu to dno, osiągnąłem to dno, bo wiele razy miałem tak, że czułem, że robię, że jest to już przesada, ale nie miałem tego dna i w końcu osiągnąłem to dno. Bardzo dla mnie trudna była rozłąka z dziećmi przede wszystkim. I wtedy podjąłem decyzję, że pójdę kolejny raz na terapię, tylko teraz, bo już wcześniej uczestniczyłem w jakichś terapiach różnych, tylko jakby nigdy nie dawałem siebie, nawet myślę, że 50%. Dalej się użalałem, cały czas było mi nie tak, nie była moja wina, tylko bliski dookoła, ludzi dookoła była wina, a nie moja. I w końcu poszedłem na terapię, 6 tygodni uczestniczyłem w terapii dochodzonej. Tam napisałem 3 prace na temat swojego uzależnienia. I to mi w jakiś sposób otworzyło oczy na to, że jednak ten picioryzm i różne inne prace otworzyły mi oczy do tego, że ja jestem chory, tak? Nie otoczenie wokół jest chore, tylko ja jestem chory.
Brzmi bardzo łatwo, gładko.
Na pewno tak nie było. W tamtym momencie ja po prostu stwierdziłem, że chcę dać z siebie 100, a tak naprawdę 110%, jeżeli tylko się da. Bo do teraz nie dawałem, a wiedziałem, że nie ma jakby już odwrotu od tego. W tamtym momencie czułem, że to jest moja... Ja tak czułem w tamtym momencie, to jest moja ostatnia deska ratunku, żeby w tym momencie się opanować i w końcu i jeszcze wyjść z tego, że tak powiem, suchą nitką, bo już myślałem, że żona chce się ze mną rozejść, bałem się, że stracę pracę i tak dalej, więc to nie było łatwe, te pisanie pracy i uczestnictwo w terapii było bardzo trudne. I tam również, gdy poszedłem na terapię, tam dostałem taki nakaz, musiałem uczestniczyć w 6 meetingach w ciągu 6 tygodni terapii, w 6 meetingach AA. I pierwszy raz właśnie wtedy poszedłem na meeting AA do wspólnoty anonimów alkoholików tak naprawdę. To mi pomogło, ponieważ po skończeniu terapii, tej 6-tygodniowej, ja uczestniczyłem nadal w terapii, raz w tygodniu widziałem się z terapeutą, tak naprawdę nadal się widzę. Wspólnota mi dała to, że mogłem iść do osób, które czuły się podobnie do mnie. Ja tam mogłem powiedzieć to, co czuję i nie czułem się odrzucony, jak wiele razy się czułem po prostu w relacjach z dalszą rodziną, na przykład, gdzie rozmawiałem, że jestem chory, że sobie nie radzę i tak dalej, a oni po prostu na przykład mówili do mnie, że wystarczy nie pić i będzie wszystko w porządku, tak? A ja po prostu nie potrafiłem tego przerwać. To był taki, to było silniejsze ode mnie na tamten moment.
Jak ty się czułeś, jakie lęki, jakie obawy miałeś, że ty jako funkcjonariusz, ktoś ciebie zobaczy w klubie, że ta informacja się rozejdzie, czy trafi do przełożonych? Czy miałeś jakieś lęki, obawy z tym związane?
Tak, miałem obawy. Bałem się tego, że ktoś może mnie zobaczyć. No, prawda jest też taka, że wiele razy może nie miałem... chociaż nie jestem pewny na 100%, czy miałem jakieś małe promile, czy nie, bo często to było na takiej granicy tak naprawdę, ale też moje samopoczucie i moja kondycja wskazywała na to, że na pewno nie jestem po przespanej nocy, tak? Więc ja miałem bardzo duże lęki, że ktoś się dowie, że z tego względu będę miał jakieś dyscyplinarne zwolnienie, czy mogę mieć jakieś problemy z tego powodu, ale... Pod koniec mojego picia ja już taką uznałem bezsilność wobec tego alkoholu, że ja po prostu poszedłem do mojego przełożonego i po prostu wyjawiłem mu prawdę. Powiedziałem mu, że te wszystkie zwolnienia, które ja miałem, nie są związane z chorobą dzieci, ani nie są związane z chorobą moją, tylko po prostu są związane z tym, że... Znaczy jest związane z moją chorobą, ale ze względu na to, że ja nie leczę się, tak? Czyli nie biorę jakby odpowiedzialności za moją chorobę. I wtedy dostałem bardzo duży kredyt zaufania, ponieważ mój ten przełożony powiedział, że jestem, że to jest bardzo odważne, co robię, że wie, że jest taki problem w strukturach jest ogólnie, że dużo ludzi się nie przyznaje do tego problemu i że bardzo mi kibicuje i że bardzo mi pomoże. Jeżeli będę miał jakąkolwiek potrzebę, jakąkolwiek pomocy, to mi pomoże. I wtedy trochę mi kamień z serca spadł, jak przyznałem się do tego. I porozmawiałem z przełożonym, który był na tyle wyrozumiały, że zaakceptował tą moją sytuację, tak? Bo wiem, że raczej się o tym nie mówi po prostu w służbach mundurowych, ponieważ jest to taki temat, o którym lepiej nie wspominać.
W ramach naszej audycji często przecież wspominamy o tym, że uzależnienie przytrafia się każdemu we wszystkich grupach społecznych. Być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale osoba bliska również ma z tym problem, niezależnie gdzie pracuje. Powiedz, coś zmieniło się od tego momentu, kiedy przeszedłeś terapię, uświadomiłeś sobie parę spraw. Jak zmieniło się twoje życie?
Na pewno zmieniło się o tyle, że zacząłem więcej rzeczy odpuszczać, na mniej rzeczy się brać odpowiedzialność, czyli brać... Kiedyś byłem taki, że myślałem, że wszystko zależy ode mnie, za wszystko będę odpowiedzialny, a zmieniłem to, zacząłem więcej odpuszczać rzeczy, mniej odbrać odpowiedzialności za rzeczy, na które nie mam wpływu. Zacząłem dużo bardziej dbać o siebie, ponieważ u mnie dbanie o siebie nie było słabe, po prostu ja bardzo mało spałem, bo dużo czynności wykonywałem, jakby to poza tym, że piłem alkohol, również nie potrafiłem po prostu odpoczywać. I to pchało mnie również potem znowu do picia alkoholu, tak, czy zażywania różnych substancji, bo po prostu ja nigdy nie odpoczywałem, więc zacząłem się uczyć tak naprawdę, bo 6 tygodni to krótko. Zacząłem uczyć się odpoczywać, zacząłem mieć mniejszą odpowiedzialność za to, co się wokół mnie dzieje i zacząłem budować relacje z bliskimi. Dużym plusem również tego, że poszedłem do wspólnoty AA, było to, że tam wszedłem na program 12 kroków anonimów alkoholików, pracowałem ze sponsorem. To mi bardzo dużo dało, zmieniło po prostu cały obraz mojej rzeczywistości, ponieważ zmieniłem perspektywę patrzenia na wiele rzeczy, pogodziłem się z przeszłością poprzez kroki, które wykonałem i po prostu zacząłem akceptować rzeczywistość taką, jak ona jest, tak? Czyli wiele razy, jak po prostu na coś nie mam wpływu, to po prostu mówię sobie na przykład, niech się dzieje wola twoja, a nie moja, panie. Akceptuję rzeczywistość taką, jak ona jest. Jeżeli nie mogę czegoś zmienić, to nie zmieniam tego na siłę, tak? Tutaj też taka ważna informacja, wydaje mi się, dla osób, które nigdy nie słyszały o programie 12 kroków, to jest też to, że tutaj nie ma nic wspólnego z Kościołem ten jakby program, znaczy nie chodzi tutaj o Kościół, tylko chodzi o duchowość, tak? Ja na terapii dowiedziałem się, że osoba uzależniona to nie tylko ma problem z emocjami, ale również z duchowością, czyli jakby ma problem z powierzaniem się. I że jest to bardzo ważne, żeby odbudować tą siłę z jakąś relację ze swoją siłą wyższą, bo dowiedziałem się, że są trzy siły. Jedna siła to jest mentalna, druga to jest fizyczna, a trzecia to jest duchowa. I tak naprawdę osoba uzależniona, ja to potwierdzam, patrząc na swoje doświadczenie, że żebym był w dobrej kondycji, to muszę mieć te trzy siły w równowadze, tak? Jeżeli tutaj program HALT jest bardzo istotny, czyli żeby być wyspanym, nie być głodnym, nie być zmęczonym i nie być zdenerwowanym, tak? Więc jakby to jest podstawą tej siły mentalnej i fizycznej, ale również ta relacja z moją siłą wyższą jest istotna dla mnie, żeby zachować pogodę ducha po prostu.
To jest taki dobry moment, żeby postawić taką klamerkę, bo ten czas antenowy gdzieś nam ucieka, zawsze wyparowuje szybciej niż na pewno ja bym chciał, żeby ta rozmowa trwała. Oczywiście. Gdybyś mógł w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć coś od siebie do naszych słuchaczy, to oddaję ci teraz głos.
Jeżeli chodzi o trzeźwienie, to nie jest prosta droga, ale na pewno warto. Warto, ponieważ na dzień dzisiejszy dla mnie nie ma niczego ważniejszego niż trzeźwość i trzeźwe życie. Miałem wiele trudnych sytuacji i pewnie nadal będę w życiu przeżywał różne trudności, ale przeżycie ich na trzeźwo to jest w ogóle inny level i bardzo się cieszę z tego, że mogę dzisiaj być trzeźwy. To jest dla mnie podstawą mojego teraz nowego życia, to jest trzeźwość, bycie w trzeźwości i trzeźwe życie i trzeźwi znajomi, nie? To jest bardzo ważne dla mnie.
Moim i Państwa gościem w naszej audycji był dzisiaj pan Krzysztof. Bardzo dziękuję ci za poświęcony czas i bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.